Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Początki lotnictwa cywilnego wyglądały zupełnie inaczej niż to wygląda dzisiaj. Problemem nie były samoloty, a lotniska. Pierwsza linia lotnicza świata powstała już w 1914 roku, czyli zaledwie 11 lat po wynalezieniu samolotu. 11 lat od pierwszego lotu, który trwał zaledwie 12 sekund, do powstania pierwszej linii lotniczej. To jest naprawdę krótki okres. Linia miała ten sam problem, o którym rozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Samoloty były, nie było lotnisk. Właśnie dlatego linia lotnicza używała latającej łodzi. Przez lata wiele się nie zmieniło. Samoloty rosły, a lotnisk nadal brakowało. W 1927 roku powstaje jedna z najsłynniejszych linii lotniczych w historii, czyli Pan Am. Najlepsza linia lotnicza świata zasłynęła oczywiście swoimi latającymi łodziami, nazywanymi Clipperami. Były to Boeingi 314. Już w 1938 roku powstał samolot z dwoma pokładami, jak w 70 lat młodszym Airbusie A380. Samolot posiadał również takie udogodnienia jak restauracja, sypialnia czy apartament dla pasażerów klasy Deluxe. Wszystko to w ogromnej latającej łodzi. Dlaczego dziś nie używa się już takich samolotów? Zobaczcie, ile problemów moglibyśmy po prostu usunąć. Po pierwsze, prawie każde większe miasto budowane było przy rzece. Co więcej, rzeki zazwyczaj znajdują się w samym centrum miasta. Wyobraźcie sobie na przykład wodne lotnisko na Wiśle w Warszawie. Ile miasto zaoszczędziłoby na budowie połączenia kolejowego z lotniskiem Chopina? Wysiadamy na Powiślu, dwie stacje metrem i już jesteśmy pod Pałacem Kultury i Nauki. A jeszcze lepiej wygląda to w przypadku lotów czarterowych. Drużyna piłkarska z centralnej Polski ma mecz z flotą Świnoujście. Normalnie ląduje pod Szczecinem, a później musi pokonać godzinę autobusem, czyli więcej niż trwa sam lot. Gdyby latające łodzie wróciły, lądują oni na rzece Świnie i zaraz są na stadionie. To może dotyczyć się prawie wszystkich większych miejscowości, ponieważ większość z nich posiada w pobliżu jakiś akwen. Dodatkowy pas startowy na istniejącym lotnisku kosztuje miliony złotych, a często jego budowa jest niemożliwa, tak jak w przypadku lotniska Chopina. W przypadku lotnisk na wodzie praktycznie nie ma tego problemu. Wystarczy wygospodarować dodatkowy kawałek rzeki, a latająca łódź może dopłynąć sobie później bokiem do terminala, który znajdowałby się na lądzie. Ewentualnie, tak jak widzieliście na nagraniu, można podpłynąć do niego łódką. Jeśli rzeka akurat jest potrzebna po prostu jako rzeka, to w momencie, gdy samolot nie ląduje, boje wystarczające lądowisko zabieramy i bez problemu statki mogą dalej pływać. Lotnisko jest potrzebne, wystawiamy boje, zamykamy na chwilę rzekę, samolot ląduje i znowu ją zwalniamy. Zobaczcie, jaka jest to ogromna oszczędność w przypadku pieniędzy w infrastrukturze oraz nawet w samej ziemi. Działka, na której znajduje się lotnisko Chopina, jest warta grube miliardy złotych. Ziemia pod CPK może kosztować nas nawet 1,5 miliarda złotych. To co dopiero taka działka w pobliżu centrum Warszawy. Rzeka nie jest prywatna i nie zabiera cennego miejsca w mieście, ponieważ i tak już jest tam od wieków. I z pewnością jest to dużo bardziej ekologiczne niż hektary ziemi wylesione i zalane betonem pod pasy startowe. No to dlaczego pomimo tylu pozytywów w latach 40. nastąpiło przejście z latających łodzi na samoloty, które znamy do dzisiaj? Jak podjęta została decyzja o budowie kosztownych lotnisk? Tutaj akurat lotnictwu cywilnemu, jak i liniom lotniczym się bardzo poszczęściło. Większość lotnisk, jakie znamy na świecie aktualnie, powstawały między 1939 a 1945 rokiem i służyły wcześniej jako lotniska wojskowe. Daleko nie trzeba szukać, ponieważ większość polskich lotnisk to właśnie były lotniska wojskowe, a jedno z największych z nich to lotnisko Heathrow w Londynie. Lata te bardzo przyspieszyły rozwój samolotu jako środek transportu cywilnego. Latające łodzie, mimo ogromnej zalety w postaci lądowania na akwenach wodnych, mają też swoje problemy, przez które nie sprawdziłyby się obecnie. Przede wszystkim razem z rozwojem samolotów zaczęto brać pod uwagę prędkość oraz zużycie paliwa. Latająca łódź, aby mogła lądować na wodzie, chociaż trochę musi przypominać zwykłą łódź, przez co jej kształt nie jest zbyt aerodynamiczny. porównajcie sobie Clippera z Kometą, czyli pierwszym pasażerskim odrzutowcem świata. Widać ogromną różnicę, a te samoloty dzieli zaledwie kilka lat. Latająca łódź po prostu nie byłaby w stanie osiągnąć takich prędkości przy podobnym spalaniu, co opływowe samoloty, które są w stanie schować swoje podwozie podczas lotu i być jeszcze bardziej aerodynamicznym. Wodne samoloty rozwiązywały przed 1939 rokiem jeszcze jeden problem – zasięg. Samoloty nie były w stanie na raz polecieć z USA do Europy i często musiały się zatrzymywać, a jako że po drodze nikt nie myślał, aby budować lotnisko tylko po to, aby samolot mógł sobie dotankować, lepszym rozwiązaniem było właśnie lądowanie na wodzie i dotankowanie zbiorników na brzegu, na przykład Nowej Fundlandii. Jednak po 1945 roku technologia zrobiła ogromny skok i samoloty zaczęły latać bezpośrednio między Starym Kontynentem a Ameryką Północną i kolejna korzyść latającej łodzi zniknęła. Również wróćmy teraz do wodnych lotnisk. Przy dzisiejszych standardach bezpieczeństwa w lotnictwie musiałyby być one naprawdę zaawansowane i z pewnością również pochłonęłyby bardzo dużo pieniędzy. Zobaczcie, jak chronionym terenem wokół lotniska jest właśnie sam terminal. Nikt nie powinien się dostać na jego teren bez pozwolenia. Tak samo musiałoby być w przypadku wodnego lotniska. Musiałoby być ono szczelnie zamknięte i drut kolczasty na pewno szpeciłby centrum miasta. Również pod wodą musiałyby się znajdować druty i siatka, która uniemożliwiłaby nurkom dostanie się na teren lotniska. Po każdym otworzeniu kanału musiałoby być ono dobrze sprawdzone, czy nikt niepożądany nie schował się pod wodą. W efekcie koszty znacząco by wzrosły, a bezpieczeństwo by spadło, nie mówiąc już o opóźnieniach, jeśli jakiś radar cokolwiek wyczuje pod wodą. Jednak nie będę ukrywał, że widzę szansę na powrót latających łodzi na krótkich krajowych trasach, w miejscach, gdzie nie ma sensu budować tradycyjnego ogromnego lotniska. Moja teza poparta również była przez Boeinga, który w latach 50. zbudował prototyp odrzutowej latającej łodzi, która latała z prędkością poddźwiękową. Finalnie jednak środki przeniesiono na inne projekty, ponieważ spalanie mimo wszystko było dużo, dużo większe niż w przypadku tradycyjnego samolotu. Jeśli pamiętacie jeden z moich odcinków o powstaniu linii Ryanair oraz o tym, jak Ryanair osiągnął ogromny sukces, to przypomnę tylko, że ich początki to właśnie były latające łodzie. Do dziś jednak latające łodzie obsługują wiele linii lotniczych na świecie. Najbliżej taką linię spotkamy w Kopenhadze, gdzie linia Nordic Skyplanes, którą mam nadzieję przetestuję dla Was w najbliższym roku, wykonuje krajowe loty z centrum samej Kopenhagi, a nie z lotniska Kastrup. Również jeśli polecicie na orientalne wakacje, tam również często możecie spotkać latające łodzie, którymi lokalne linie transportują głównie turystów w ośrodkach wypoczynkowych. Producenci na latające łodzie są. Pamiętacie może Berjewa z odcinku o najbrzydszych samolotach świata? BE-200 z pewnością mógłby obsługiwać takie połączenia jak Warszawa-Powiśle, Świnoujście-Centrum i nawet Berjew chciał zbudować wersję pasażerską tej maszyny. Jednak czy zobaczymy kiedyś latające łodzie w Polsce na połączeniach regionalnych? Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o przyszłości właśnie lotnictwa regionalnego, jak i latających łodzi. A w tym odcinku to już tyle. Będę Wam bardzo wdzięczny za docenienie mojej pracy i zostawienie łapki w górę. Dzięki! Cześć!